Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Agnieszka Flisikowska, psychoterapeutka, psychotraumatolog. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy zdarzają się Pani klienci w gabinecie, którzy przychodzą już z taką gotową diagnozą, którą sobie sami postawili gdzieś tam na podstawie tego, co przeczytali w internecie, na podstawie tego, co czują, co znajomi opowiadają? To częsta sytuacja?
Często może bardzo nie jest, ale jest to sytuacja, która się wydarza i w gabinecie, i są to dorośli lub rodzice, którzy wyczytali, że temu dziecku coś jest i diagnozują, że to Asperger, że to autyzm, albo że mają dziecko neurotyczne, albo jeszcze jakieś, albo że sami tacy są.
Dwubiegunowa choroba podobno jest dosyć
modna.
Tak, modna, borderline i tego typu zaburzenia bardzo często są diagnozowane, to słyszę od psychologów. Ale chciałam z Panią porozmawiać, co takiego się dzieje z ludźmi, skąd w nich jest taka próba samodzielnego doszukiwania się problemów, jakby wyjaśnienia, skąd te problemy się biorą i szukania tego właśnie we własnym zachowaniu, w jakichś takich odczuciach, które no niekoniecznie mogą być prawdziwe. Skąd to się bierze?
Mam poczucie, że najbardziej wpływający na to jest świat, który jest niezwykle pomieszany. Mamy świat, który jest bardzo dostępny, jednocześnie przez tą dostępność i brak granic, szalak rozumianych, jest bardzo, światem bardzo trudnym. I skoro żyjemy w świecie trudnym, a tak trzeba nazwać, ja uważam, że żyjemy w bardzo trudnym świecie, my dorośli, dzieci, nastolatkowie, to zaczynamy poszukiwać. Rzeczywistość jest pomieszana, role w rodzinach są pomieszane, jesteśmy sami pomieszani, kim ja jestem, skąd, dokąd, co właściwe, co niewłaściwe. W związku z tym mam takie poczucie, że wiele osób potrzebuje odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Skoro nie wiem, kim jestem, to może będę ASPI. Skoro nie wiem, kim jestem, albo kim jest moje dziecko i co się u nas w rodzinie dzieje, to nazwiemy o Asperger,
że są jakieś
albo
problemy.
Coś jeszcze innego, co da się w ogóle włożyć w definicję.
No właśnie, bo czy nazwanie tych problemów, to nadaje im też jakąś rangę, to znaczy może być w pewnym sensie wytłumaczeniem jakichś problemów, które się pojawiają. Skoro mam zespół Aspergera, no to generalnie mam prawo mieć ten problem, bo to jest sprawa, która ode mnie nie zależy. Tak to jest? Mhm. Tak to sobie tłumaczymy?
Jeśli prawdą jest diagnoza, czyli że jest jakieś przypuszczenie, czy u dorosłego, czy u rodzica, czy dotycząca dziecka, i jeżeli to sprawdzimy i diagnoza okaże się słuszna, to może tak być, jak pani mówi. Czyli będzie to wyjaśnienie zachowań, które wydawały się dziwne, głupie, no przez Aspergerze niestandardowe.
Tak.
I wtedy możemy podążyć za tym, na przykład wspierać, rozwijać, ale też nade wszystko lepiej rozumieć. I jeżeli ta diagnoza jest prawdą, tu jest od razu zachęta do tego, żeby wyobrażenie czy diagnozę, która jest przypuszczeniem, sprawdzić.
Czy terapeucie to przeszkadza, że ktoś przychodzi i mówi, chyba mam coś tam, na przykład właśnie ten Asperger?
Nie wiem, jak innym terapeutom, mi nie przeszkadza. Rozmawiamy o tym, skąd ktoś tak myśli, bo może padło hasło, o ty to jesteś narcyz, aż miło. Albo ty tylko neurotyczna jesteś, albo histrioniczna. No padają różne określenia i czasami są to określenia, które raczej mają być obraźliwe i dana osoba je łapie i przychodzi, wola Boga, co się ze mną dzieje. A czasami są naprawdę próbą odnalezienia jakby odpowiedzi na pytanie, kim jestem. I to, co ja wtedy robię, to rozmawiam o tym, skąd tak jest, na jakiej podstawie ktoś tak myśli, czy on tak sam wyszukał, a może był już na jakiejś diagnozie. I jakby powiedziałabym, że nade wszystko w gabinecie o tym rozmawiamy. I wracając do tego jeszcze wcześniejszego pani pytania, tu można powiedzieć, że nazwanie czegoś w ogóle jakoś uwalnia wewnętrznie, tak wentyluje. I jeżeli jest to coś, o czym da się rozmawiać, to już jest łatwiej. Jeżeli to jest trafna diagnoza i możemy o niej rozmawiać, to jest łatwiej. Jeżeli jest nietrafna, rozmawiamy o tym, co jest w człowieku, maleńkim, większym, nastoletnim, dorosłym. I tak ja mówię tak podczas, jeżeli da się o czymś gadać, da się wypowiedzieć, to w ogóle mogę coś z tym zrobić. Bo nazwane jest łatwiejsze do opracowania.
A czy to ma jakieś podłoże, nie wiem, lękowe, że teraz bardzo dużo ludzi ma w sobie dużo lęku i próbuje znaleźć odpowiedzi na pewne pytania, właśnie szukając, autodiagnozując się właśnie.
Myślę, że to jest podstawowe pytanie, kim jestem. skąd mamy tyle prób samobójczych, taki trudny temat, ale u pani poruszany i u nastolatków, i dorosłych. Mówimy o zjawisku depresji, która bardzo często jest po prostu jakby zalaniem nas trudnymi emocjami, czy nieporadzeniem sobie z traumą.
Ale też w przypadku nastolatków może to być na przykład, tak myślę, no niedostosowanie się na przykład do jakichś reguł, czy do grupy. Ktoś może sobie myśleć, ja jestem inny niż oni w ogóle. Jestem nie taki, jak powinienem być, jak pokazują na przykład media społecznościowe.
No bo kto tą takość miałby definiować?
No właśnie, i ten lęk się pojawia i zaczyna się szukanie, co ze mną jest nie tak, że skoro mi wcale nie sprawia przyjemności to, co innym sprawia na przykład.
To jest podstawowy dylemat, co ze mną jest nie tak, a bardziej kim jestem, albo kim powinienem w związku z tym być, żeby być taki, skoro jestem nie taki. To, o czym dziś rozmawiamy, według mnie wypływa właśnie z tego i to, o czym pani powiedziała, czy co pani zawarła w pytaniu, temat lęku, myślę sobie, że jest głównym tematem. Jest lęku bardzo dużo, jesteśmy zalani lękiem, świat jest zalany lękiem, już nawet nie strachem, bo strachem też. W związku z tym jesteśmy w wszelkich pogubieniach. Skoro jestem w pogubieniu, to zaczynam wydobywać się z tych przestworzy pogubienia, na przykład szukając odpowiedzi w internecie, czy w książkach, w gazetach, a może w rozmowach z innymi. I takie mam poczucie, że jeżeli znajdziemy jakąś nazwę, to trochę już mogę wydobyć się na powierzchni, bo to, co nazwane, to jest to, czego mogę się uchwycić. Ale tak jak pani powiedziała, jest to bardzo często związane z tym, że nie odnajduję się w jakiejś przestrzeni szkolnej, pracowej, rodzinnej.
I co w związku jest dosyć z tym, często
też bardzo chyba potrzebuję nazwać.
Chyba też jest częste właśnie w tym wieku nastolat. Takie niedostosowanie, prawda? Inność. To występuje często. Po prostu jest chyba w takie fizjologiczne dla tego wieku, prawda? Że czuje się ktoś outsiderem i że odstaje od grupy i zastanawia się nad tym. Czy w takim razie może być taka druga strona, bo z jednej strony jest ten lęk, prawda? I my sami doszukujemy się i myślimy naprawdę, że coś nam się dzieje, ale możemy też tak zadziałać trochę marketingowo, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność. Taki nastolatek może na przykład szukać tej autodiagnozy, bo może mu się wydawać i czy rzeczywiście możliwe to jest, że wśród młodych ludzi atrakcyjne jest, dobrze widziane, mieć jakieś problemy, czyli być wtedy takim człowiekiem, oni to widzą w filmach na przykład, w serialach dla młodzieży, że są jakieś tam problemy i myślą sobie, no ja też pewnie fajnie by było, może mam taki problem, będę interesujący dla moich rówieśników.
Że normalność jest nudna.
Normalność jest nudna, nie jest, jest nudna. Nijaka.
Jest
tak?
Nijaka. Przy takiej dostępności do informacji i różnorodności można by powiedzieć, że już nawet różnorodność jest nudna i jak tu się wyróżnić. Mam poczucie odnośnie tego, o czym pani powiedziała, o tej atrakcyjności, dziwności, czy dziwnej nazwy.
Im dziwniejszy, tym fajniej.
Też tak może być. Albo ja im dziwniejszy i dziwniejszy jestem, tym fajniejszy i mogę być przyjęty przez grupę. Lub, że przebywam w grupie, w których na przykład, w której jest na przykład ileś osób niebinarnych, ileś homoseksualnych, ileś borderline i myślę tutaj bardziej o nastolatkach, ale że to jest takie atrakcyjne, że można o tym rozmawiać. Mam poczucie, że to jest też prawdą.
No bo się wyróżniają,
ale wynika z tego wcześniejszego, o czym rozmawiałyśmy, czyli z ogromnego pogubienia. Ja myślę, że to jest trudne dla nastolatków. Co to w ogóle znaczy normalność? Jak mówimy o rzeczywistości, która wydawałaby się normalna, to jaka? Że jeśli idealizowana, to już bardziej wiemy, dewaluowana wiemy, ale normalna, to jaka?
No bo kiedyś
i to jest główne pytanie.
Wyróżniali się na przykład strojem, fryzurą, jakimś makijażem. Teraz to już jest za mało, tak?
I to nas gubi. Pomyślałam też sobie, że gubi nas nade wszystko to, że nie można głębiej rozmawiać też o tym, co jest takie atrakcyjne, charakterystyczne i z jakiego powodu to jest atrakcyjne. I stąd, być może stąd, ja tak sobie myślę, trzeba szukać nowego pomysłu na to, żeby coś było jeszcze bardziej charakterystyczne od charakterystycznego. Że w grupie, myślę o nastolatkach, gdzie 90% nastolatków deklaruje nienormatywność, aktywność seksualną. Jest tak głupio powiedzieć, że jest się heteroseksualnym. Czy być może jakby w przestrzeni pracowej, czy jakiejś innej, dziwnie jest powiedzieć, że jest u nas dobrze. Albo, że
bo
w porządku,
narzekają.
Normalnie wszyscy narzekają, albo rzucają hasłami dziwnymi, może dla nas trudnymi, ale atrakcyjnymi, że ktoś jest jakiś. I mam takie poczucie, że cały czas rozmawiamy o pogubieniu i o pogubionym świecie.
Skąd to się wzięło? To jest jakiś taki trend, moda, sposób na zwrócenie na siebie uwagi? Czy jesteśmy tak pogubieni, że nie potrafimy znaleźć tej drogi, tego drogowskazu do jakichś rozwiązań konstruktywnych, do znalezienia siebie?
Pędzimy jakoś tak we wszystkie strony, może trochę na oślep, nie wiadomo w którą stronę, co z sobą robić, z dziećmi, jacy oni są, jacy być powinni.
Ale to znaczy też chyba wielka samotność każdego takiego człowieka,
tak,
prawda? W
oj,
tym
tak,
procesie, tak. Że nie możemy znaleźć ludzi wokół siebie, którzy nam pomogą. No oczywiście nie zawsze, prawda? Często tak może być.
U nastolatków jest ogromna samotność. Samotność w tym, że oni nie wiedzą, że ja nie wiem, że się boję. Boję się odrzucenia albo wchłonięcia. Czy w ogóle można rozmawiać o lękach? Co z tym zrobić, z tym moim nie wiem? Co zrobić z tym, że nie rozumiem siebie i świata? To jest pogubień bardzo duże i oby móc o tym rozmawiać, oczywiście.
Czyli im jest po prostu łatwiej, jeśli oni znajdą sami sobie taką definicję, co mi jest, albo kim ja jestem, i przyjdą do specjalisty, żeby to potwierdzić na przykład, tak? Że to i tak jest chyba dobry krok, że w ogóle się pojawią u specjalisty, bo wtedy specjalista no, ma szansę zadziałać i prostować to wszystko.
Nade wszystko usłyszeć, o co chodzi, co tam jest głębiej, może wysłuchać, może specjalista z dorosłym człowiekiem poszukać mechanizmów, które wpływają na przykład na takie budowanie tożsamości. To, co się wydarza w gabinecie, to jest proces poznawania siebie i tworzenia tożsamości na bazie tego, co nam odpowiada, co jest o mnie prawdą, a nie co jest prawdą w internecie. Natomiast u nastolatków okres nastoletni nade wszystko jest jednym wielkim pogubieniem, pomieszaniem. W związku z tym potrzeba dojrzałych dorosłych, poukładanych, czy jakoś tak bym powiedziała kolokwialnie, ogarniętych dorosłych, którzy tym nastolatkom potowarzyszą w ich poćwiartkowanym świecie.
Ale to się od razu nasuwa pytanie, czy to, co jest, co otacza tych nastolatków, kto otacza, oznacza, że takich dorosłych wokół nich nie ma albo może brakować? Nie wiem, czasu tym dorosłym, czy oni mogą nie zauważać, zajęci swoimi problemami i czy ta autodiagnoza, którą sobie taki nastolatek stawia, ona może towarzyszyć mu przez wiele lat i to może mieć wpływ na jego życie?
Pewnie, że tak. Dlaczego taki czy inny dorosły nie towarzyszy swojemu nastolatkowi? Tego nie wiem. Różne są powody. Pani zastanawiała się, z jakiego powodu tak jest. Ponieważ my dorośli jesteśmy sami w zwariowanym świecie. W świecie, który pędzi. Jesteśmy tymi dorośli, którzy mają teraz nastolatków. Jesteśmy tymi, którzy jakiś czas temu byli nastolatkami. Którzy być może nie byli odpowiednio tak wewnętrznie zaopiekowani. Mamy fajne auta, niezłe samochody, wyjeżdżamy do różnych ciekawych miejsc, ale z pewnością to, co jest zaniedbane i o tym na przykład mówią statystyki związane z próbami samobójczymi i dorosłych, i dzieci, to są relacje. Natomiast relacje rozumiane jako coś głębszego i bardziej wartościowego niż tylko takie ogólne pogadanie.
Co w
My
szkole,
mówimy o dostępności, tak? emocjonalnej
co zjesz,
rodziców.
Co w szkole. Mhm.
Rodzic może być zajęty, bo świat daje też różne możliwości, ale my mówimy o tym, co jest zaniedbane, to dostępność emocjonalna. W ogóle to jest taki temat, który jest, tak jak mamy o niej rozmawiać, to mówimy o tym, że właśnie no ja jestem, zapytam, co w szkole, no przecież idziemy razem na spacer albo coś razem obejrzymy. Pytanie, i tego w radiu nie widać w mojej gestykulacji, czy da się bliżej być człowieka. Mojej mamy, taty, babci, wychowawczyni.
Wiedzieć nie tylko, co chce zjeść, ale także to, co myśli, co czuje, tak?
Czego się lęka,
czego się boi.
Jak to jest, że na przykład jest w rozdźwięku, czy ja myślę sobie tak, czy tak, czy tu chłopaki, czy dziewczyny, czy szkoła taka, czy taka, albo dorośli, którzy są w nie wiem, którzy zastanawiają się, dokąd świat pędzi, a ja z tym światem. Dostępność emocjonalna byłaby porozmawianiem, albo tak w ogóle pobyciem, bo to nie muszą być zawsze słowa, przy dylematach na przykład.
Chyba też taki problem jest, że coraz więcej ludzi jednak zaczyna wierzyć w to, że psychologia, psychoterapeuci, terapeuci są w stanie pomóc. I coraz szerzej korzystają ludzie z tej pomocy, ale są tacy ludzie, którym nadal się wydaje, że oni sobie sami poradzą.
Pewnie, że tak.
Bo mają przecież internet, tak? Mogą porozmawiać z koleżanką na ten temat. I rozmowa z koleżanką to nie jest to samo, co rozmowa z psychoterapeutą, prawda?
Nie jest to samo. Chciałam się odnieść do kilku aspektów. Osoby, które jednak są z rysem narcystycznym, a to jest prawdą, to jest akurat zdiagnozowane, że mamy społeczeństwo narcystyczne. Chciałabym
to
z
znaczy
rysem
w praktyce?
Narcystycznym.
Co to znaczy ten rys narcystyczny w takiej praktyce właśnie? Dużo życia.
Dużo pustki wewnętrznej, a takiego poczucia, że ja muszę być w czymś naj. I czasami naj w tym, że wiem najlepiej, najlepiej się zdiagnozuję, wiem lepiej za radiowców, psychoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, polityków, wszystkich. Wiem.
Ja wiem lepiej niż oni, tak?
Absolutnie tak, natomiast wcale nie oznacza to wewnętrznej siły, raczej oznacza to wewnętrzną pustkę i ja muszę ten świat zewnętrzny tak zbudować, żeby on był naj. W zasadzie każdego dnia narcyz musi nadbudować to, co jest u niego puste. Ale co jest ciekawe, można być naj w czymś, co jest najgorsze, że mamy najgorzej. U nas wszyscy są zaburzeni w rodzinie, wszyscy mają to i to. Wszyscy muszą być leczeni, więc to się
albo w mojej klasie jest pełno ludzi, którzy mają problemy, więc ja nie mogę być wyjątkowy czy wyjątkowa i takich problemów nie mieć. I wtedy następuje ta autodiagnoza, taki to mechanizm może być też,
pewnie
tak?
Tak, ale chociaż myślę, że to byłoby z innego mechanizmu zachowania. Twarzy w grupie, jak głupio powiedzieć, że jest się w porządku, albo ma się fajnych rodziców, albo wczoraj było fajne popołudnie, albo nie wiem co tam jeszcze.
To wróćmy do tych rozmów z koleżanką, a rozmów z psychoterapeutą. Dlaczego psychoterapeuta będzie lepszym rozwiązaniem?
Bo z psychoterapeutą nie rozmawiać tak z koleżanką. Jest taka pokusa i jest tu osób na przykład narcystycznych, jest taka pokusa, żeby przy herbatce usiąść i tak wzajemnie sobie porozmawiamy o różnych sprawach, chociaż co ja mówię, nie, u osób narcystycznych tak nie będzie, bo raczej to one będą mówiły i albo będą jakby dopuszczały psychoterapeuty, albo nie, ale skoro na przykład taka osoba trafi do gabinetu psychoterapeuty, to może mozolnie i u osób narcystycznych niełatwo to jest, żeby obrony narcystyczne jakoś obalać, żeby móc dotrzeć do wnętrza, a w zasadzie to wnętrze budować. Natomiast to nade wszystko nie jest rozmowa z koleżanką. Dlatego tak dbamy w gabinetach o to, żeby nie być na ty.
Nie siadam,
ja nie opowiadam o swoim życiu moim pacjentom, bo zupełnie nie jestem w tej roli. W rozmowie z koleżanką to mi się wymieniano, ona mi coś powie, ja coś jej. A tu są pewne zasady, pewne normy. Psychoterapeuta też ma być tym, który jest stabilnym. Jeśli mamy być w jakiejś, tutaj przywoływać jakąś rolę, to raczej w roli rodzica, ale rodzica, który towarzyszy. A ani nie daje rad, ani też no, jakoś wspólnie będzie biadolił, może zrozumieć, może być empatyczny. Natomiast zadanie psychoterapeuty nade wszystko jest na bazie swojej wiedzy, szczególnie w nurcie, w którym ja pracuję, psychodynamicznym, wydobywać na światło dzienne to, co jest nieświadome, ale nie tylko w tym nurcie. Czyli koleżanka może tego nie zrobić, bo koleżanka powie, wiesz, a u mnie to tak i tak, albo wyczytałam, albo ja myślę sobie, a psychoterapeuta ma być poza sobą, ma być blisko pacjenta, czy to jest nastoletni pacjent, czy to jest dorosły. Jak nastoletni, to jeszcze musi widzieć całą rodzinę. To jest ta trudność. I psychoterapeuta jest od tego, żeby czasami obalać mity, być może robić trudne interpretacje, towarzyszyć również jakby w sukcesach, ale pozwalać czy pomagać człowiekowi, aby on się wewnętrznie udojrzalał i żeby nie musiał szukać autodiagnozy poza gabinetem, bo wystarczające będzie to, że będzie poznawał siebie i tak będzie wzrastał.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Flisikowska, psychoterapeutka, psychotraumatolog, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.